Do powiedzenia. Do powiedzenia. Do powiedzenia. Do powiedzenia.
Jej owczarek niemiecki miał na imię Iwa i był jednym z 13 psów, które miała i żartowała, albo i nie, że kiedy kupowała dom w miejscowości Witaj we Francji, to wybrała po pierwsze taki z wielkim ogrodem, żeby psy miały gdzie biegać, a ona nie traciła czasu na to, żeby je wyprowadzać. Ale czy przypadkiem to był jednocześnie ten dom, w którym stał domek ogrodnika, w którym to domku mieszkał przedtem Claude Monet. Pierwszym obrazem, który namalowała w miejscowości Witei, był tryptyk, ogromny, 7-metrowy, który jeszcze do niedawna wisiał w sypialni filantropów z Miami. A od kilku dni wisi w Tate Modern w Londynie, bo to dar filantropów i można go oglądać zupełnie za darmo, chociaż ceny za obrazy tej malarki osiągają zawrotne sumy. Byliśmy już więc we Francji, byliśmy w Londynie, a tak naprawdę dr Edyta Frelik opowiadać będzie o amerykańskiej malarce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nasza bohaterka to Joan Mitchell.
Podałaś wspaniałą wiadomość z ostatniej chwili a propos zakupu Tate. Tate jest bardzo dumne z tej transakcji i to tylko pokazuje status artystki, o której dzisiaj mówimy. Nie mamy do czynienia z artystką, która cierpiała na brak rozpoznania, na brak uznania, więc jest to przypadek troszeczkę inny niż większość, które do tej pory, o których do tej pory rozmawiałyśmy.
Chociaż, jak mówi jedna z dziennikarek brytyjskich, stary, dobry seksizm także w jej przypadku miewał się czasami dobrze, ale o tym pewnie będziemy rozmawiać.
Obchodzimy zresztą w tym roku stulecie jej urodzin. Urodziła się w Chicago. No i pierwsza rzecz, która odróżnia ją od zdecydowanej większości malarek i artystów w ogóle, to fakt, że urodziła się w niezwykle zamożnej rodzinie, która stanowiła elitę kulturalną Chicago. Rodzina fortunę zawdzięczała dziadkowi Joan, który był słynnym inżynierem, pracował dla Andrew Carnegie w przemyśle stalowym i był budowniczym mostów. Mostów na środkowym zachodzie. Chicago to jest w ogóle miasto, które jest niezwykłe, zbudowane w zasadzie od nowa po pożarze, który miał miejsce pod koniec XIX wieku. No i w tym miejscu Joan wyrastała, patrząc na jezioro Michigan. A miała skąd patrzeć, dlatego że rodzice mieli wspaniały apartament na 10. piętrze wieżowca w najlepszej dzielnicy na północy Chicago. Z okien było widać jezioro. Mitchell z siostrą siadywały na parapecie i wpatrywały się w ten obraz. Obraz, świadomie używam tego słowa, woda bardzo często będzie elementem obecnym w twórczości Joan. W sposób szczególny, no tak jak nie widać zawsze tego horyzontu nad jeziorem, kiedy mówię jezioro Michigan, to pamiętajmy, to jest olbrzymia tafla wody, która wygląda jak morze, jak duża zatoka. I często nie widzimy nawet horyzontu, on może się zlewać z niebem, on może, woda, tafla wody może odbijać niebo. Ta malarskość w tym, co otaczało Joan, jest od początku. A dodatkowo, jeżeli popatrzymy na styl życia dziewczynek, no to było ono bardzo bogate w wizyty w galeriach, w muzeach, przede wszystkim w szacownym Chicago Art Institute. To jest największa instytucja sztuki w Chicago do dziś, która cieszy się wielkimi zbiorami impresjonizmu francuskiego. Na te obrazy Joan patrzyła przez długie lata, a potem mówiła, że wydawało jej się, że malarstwo musi być francuskie i że prawdziwi malarze to tylko Francuzi. Ale nie było to dzieciństwo szczęśliwe, chociaż moglibyśmy sobie tak wyobrażać. Po pierwsze, rodzice byli rozczarowani, że Joan nie była chłopcem. Ojciec Joan, znany dermatolog, specjalista od chorób wenerologicznych, pisał w akcie urodzenia imię John. I zawsze pragnął, żeby jego córeczka była chłopcem. Jest to ważne, dlatego że od początku Joan będzie starała się sprostać oczekiwaniom ojca i udowodnić, że jest lepsza niż chłopcy. To bardzo długo z nią pozostanie. Ona będzie musiała potem ze swoją psychoanalityczką pracować długo nad tym, żeby pozbyć się tego pragnienia udowodnienia światu, że jest nie słabsza, a może nawet lepsza.
Ale ojciec nie miał nic przeciwko temu, że jego córka zostanie malarką, chociaż kazał jej wybierać.
Kazał jej wybierać, kiedy miała 11 lat, między poezją a malarstwem, bo Joan pisała poezję. Dodam, że jej matka była zastępczynią redaktor naczelnej bardzo ważnego pisma poetyckiego, Poetry, Poezja, które drukowało wówczas poezję modernistyczną, bardzo radykalną, nową, ekstrawagancką, eksperymentalną, na pewno nie liryczną, chociaż matka Joan również wydała dwa tomiki poezji, ale one były właśnie takie w stronę takiego liryzmu rozumianego jako rodzaj sentymentalizmu. Joan, kiedy ma 9 lat, pisze wiersz, który jest opublikowany w tym piśmie. Wiersz wcale nie jest taki słaby, jest o jesieni i ostatnie zdanie brzmi bardzo dojrzale jak na taką małą dziewczynkę. Gdybym je miała przetłumaczyć, to tam jest coś takiego, że mrok albo jakaś taka ponurość, bleakness, przebija się przez drzewa i krzewy bez dźwięku. Redaktor naczelna pisma Poetry, Harriet Monroe, była dla nich ciocią, dla dziewczynek ciocią, więc to było takie środowisko przepełnione poezją, literaturą i kulturą. Eliot był stałym gościem w domu Joan, ale był to dom zimny. Ojciec wymagał, żeby dziewczyny osiągały jak najwięcej w sporcie i faktycznie były niezwykle zdolne sportowo. Joan była w zasadzie mistrzynią w każdym sporcie, ale na poziomie regionalnym i krajowym była mistrzynią łyżwiarstwa figurowego. Co też wydobywam z jej biografii, bo wielu biografów i również profesjonalnych historyków sztuki akurat ten element z jej biografii bardzo lubi podkreślać, bowiem to, co ona potem wyczynia na płótnie, jest tak przepełnione energią i przypomina ślizg łyżwy na tafli lodu. Joan ma wybrać, powróćmy do tego wątku, dlatego że ojciec nie chce, żeby ryzykowała bycie przeciętną. Jeżeli będziesz robiła dwie rzeczy, uprawiała malarstwo i pisała poezję, nie będziesz nigdy najlepsza w żadnej z tych dziedzin. No i Joan wybiera malarstwo, troszeczkę ku rozczarowaniu rodziców.
Chociaż poezja wciąż obecna jest w jej życiu, o tym za moment. Tkwi we mnie ten ostatni wers, który przetłumaczyłaś.
Dość mroczny.
Mrok wydobywa się bez dźwięku.
Bez dźwięku.
Właśnie, ale też przypomina to, że Joan, kiedy słyszała dźwięk, to widziała go w kolorze.
Tak.
A tu mrok bez dźwięku.
Być może dlatego, że dom Joan był przepełniony ciszą. Matka była osobą niesłyszącą. No a poza tym to był taki zimny wychów. Dziewczynki były wychowywane przez niańki. Zresztą Joan długo wspominała swoją niemiecką niańkę, która opowiadała jej straszne historie o Al Caponie, a to było 3-letnie dziecko. Więc ten mrok i cisza, wydaje mi się, że nie są tam przypadkowo.
W związku z tym tych emocji szukała gdzie indziej. Cytat z Joan Mitchell. Formy mają uczucia. To, co dzieje się w farbie i w momencie tego zdarzenia ty już nie istniejesz.
Tak.
Czyli ona i te uczucia, to wszystko jest w tych obrazach. Ale był taki moment, że malowała także figuratywnie, prawda? Dość szybko od tego odchodzi, ale przez chwilę malowała.
Tak, Joan ma wykształcenie klasyczne, przynajmniej tak zaczęła. Znaczy, tak naprawdę to zaczęła studiować literaturę, bo tak sobie życzyli rodzice w słynnym Smith College. Nie lubiła tej szkoły, nie dlatego, że nie lubiła literatury. Ona była otoczona książkami od zawsze, uwielbiała czytać. Ale może dlatego, że tam nie było porządnego kursu ze sztuki, a poza tym z rysunku miała B+, 4+. I w którymś momencie po prostu przeniosła się do właśnie Chicago Art Institute, gdzie zrobiła licencjat, potem studia magisterskie. Potem jeszcze w Nowym Jorku studiowała na słynnym Columbia University. Tam studiowała historię sztuki. I tak, pierwsze jej obrazy to są obrazy przedstawiające, ale patrzę, jak szybko. Urodziła się w 25 roku, w 49 maluje postać w mieście i mówi, że to jest jej ostatni obraz przedstawiający postać ludzką. Od tamtej pory zaczyna już bawić się z abstrakcją. Najpierw widać, że jest to abstrakcja bardzo inspirowana Kandyńskim, Mondrianem. Ona tutaj szuka jeszcze swojej drogi. Bardzo szybko wychodzi za mąż, za kolegę z Chicago, niejakiego Barneya Rosetta, który będzie znanym propagatorem literatury awangardowej, założy słynne Grove Press, które będzie publikowało bitników, znanych dramatopisarzy, również prozę gejowską, co oczywiście mówimy o latach 50., więc jest to zupełnie niezwykłe. I w którymś momencie ona z tym swoim Barneyem zaczyna mieszkać na Manhattanie, czyli wyrywa się z domu i mieszkają niedaleko mostu bruklińskiego. No i patrzą znowu na wodę, na most. I jest taki obraz właśnie wśród tych wczesnych, który jeszcze nie nosi tego charakterystycznego znaku Joan Mitchell. Jeszcze jest taki dosyć uporządkowany, można by powiedzieć, w stosunku do tego, co nastąpi potem, który właśnie jest mostem, ma w tytule most. I jak będzie potem mówił jej mąż, jest to most pomiędzy pragnieniem zostania artystką, a już byciem artystką, bo potem następują bardzo szybko, 53 rok, już dzieła, które możemy rozpoznać jako twórczość Mitchell.
Jaka była Joan Mitchell? Mówiła, że ma dwie strony osobowości, że jest wielka Joan i mała Joan. Ta mała malowała,
tak.
Tej małej właściwie nie mogliśmy poznać, właściwie nie widzieliśmy jej, mogliśmy ją poznać patrząc na obrazy, bo była w studium, a ta duża Joan stawiała czoło światu. Duża Joan śmiała się z mężczyzn, którzy traktowali ją nieco protekcjonalnie jednak, mimo wszystko. Tak. Duża Joan była takim murem ochronnym przed światem, który mógłby mieć wpływ na wrażliwość małej Joan. Świat ją znał jako osobę, no powiedzmy, dość stanowczą, żeby nie powiedzieć kłótliwą, prawda?
Tak.
To nie była grzeczna dziewczynka.
No, wyrwała się ze świata, który chciał nałożyć jakiś gorset na nią. I wymagał określonego zachowania, jakiego wymaga się od dziewcząt, określonego sposobu mówienia, wyglądu. Może można na to patrzeć w ten sposób. Joan nigdy nie kokietowała, to prawda. Ona nie stara się być miła, ale szczera. Więc może to jest bardziej wartościowe. A poza tym, no, gdyby była naprawdę tak trudna, chociaż jest dużo historii o tym, jak potrafiła być niemiła i szorstka, ale gdyby była tak trudna, no to ludzie nie lgnęliby do niej. Nie sądzę, że byłaby otoczona taką ilością przyjaciół od początku. Kiedy najpierw jest w Nowym Jorku, to przecież do jej mieszkania przychodzą wszyscy. A Frank O'Hara bardzo lubi po prostu sobie u niej siedzieć i pisać poezję. Słynne lunch poems powstały właśnie w pracowni Joan Mitchell.
Jest zresztą też wiersz napisany z nią w tytule, prawda?
Tak, to jest wiersz, który nie jest o Joan tak naprawdę, ale po prostu jest impreza w domu Joan. Chociaż jest też drugi, nie wiem, który masz na myśli. Adieu Norman, bonjour Joan i Jean-Paul. A może wiersz odczytany u Joan Mitchell.
Wiersz pewnie odczytany,
pierwszy, tak. Przyczynkiem do tego spotkania jest małżeństwo innej malarki, Jane Freilicher i Joe Hazana. Ale jest impreza niespodzianka u Joan. No i tak, no, w typowym dla O'Hary stylu jesteśmy, robiąc to i robiąc tamto, znajdujemy się nagle w nowojorskim mieszkaniu Joan Mitchell. Bo to jest miejsce, do którego przychodzą wszyscy.
O'Hara też zawdzięcza Mitchell znajomość z Beckettem, z którym malarka się bardzo przyjaźniła.
Bardzo się z nim przyjaźniła, nawet mówi się o krótkim romansie. Świetnie się odnajdywali razem. Może biografią troszeczkę naprowadzimy na Becketa. Sytuacja jest taka, że Joan wygrywa jako młoda dziewczyna, jeszcze przed ślubem z Rosettem, wygrywa bardzo atrakcyjne stypendium na rok w Paryżu. Opóźnia wyjazd, bo to jest powojenny Paryż, to są późne lata 40, więc chce pojechać do Paryża, który jest już troszeczkę ogarnięty po wojnie, po zawierusze wojennej. I jej pierwsza wizyta w Paryżu bardzo ją rozczarowuje. Joan pisze w listach, że to jest jakieś romantyzowanie tej Francji i to, co sobie wyobrażamy, to zupełnie nie ma związku z tym, jak jest naprawdę. Nie wiem, jak wiele osób doznało podobnego wrażenia. Joan mieszka w miejscu, gdzie mieszkają wszyscy amerykańscy artyści. To jest tradycja, że się jedzie na tournée po Europie i mieszka się w Paryżu, w dzielnicy łacińskiej z widokiem na katedrę Notre Dame. No ale Joan pisze o szczurach w mieszkaniu, o ubikacji wspólnej na korytarzu, o starych, śmierdzących, brudnych Francuzach, nie owija w bawełnę. No i o tym, jak ta patyna wielkości przykrywa pustkę według niej. Ona przechadza się wzdłuż sekwany, poszukując czegoś, co dorównałoby mostowi bruklińskiemu. Mówi, że tylko katedra dorównuje. Więc to jest taka bardzo ambiwalentna postawa w stosunku do Francji, w której spędzi większość życia ostatecznie, ale do końca życia będzie mówiła, że nie jest tam dla Francuzów. Nie jest tam dla Francuzów. I wraca już właśnie z Barneyem Rosettem do Nowego Jorku i wpada wtedy dopiero w ten świat tak zwanej szkoły nowojorskiej, czyli zbiorowiska bardzo różnych ludzi tak naprawdę. No i chce być jak chłopcy. Chce należeć do klubu. Bardzo szybko rozwodzi się z Rosettem, a zaczyna płomienny romans z Mike'em Goldbergiem, innym bohaterem poezji O'Hary. Może to jest najsłynniejszy wiersz, Dlaczego nie jestem malarzem, gdzie Goldberg maluje sardynki, O'Hara chce napisać o pomarańczy. Jest to bardzo płomienny związek. Ale tak, potem jedzie znowu do Francji, no bo zakochuje się w największym geniuszu, abstrakcjoniście francuskim ówczesnym, Jeanie Paulu Riopelle. Riopelle mówią Anglicy. To jest Kanadyjczyk z Montrealu i właśnie tam, ona z nim będzie 20 lat, ale to będzie niezwykle trudny związek, ale właśnie wtedy też poznaje Becketa, z którym rozumie się świetnie. Oboje doświadczają depresji, oboje dużo myślą o śmierci. To jest taki temat, który u Joan będzie zawsze obecny. Oboje lubią pomilczeć. Becket, jak wchodzi do galerii sztuki, to milcząc patrzy na obraz bez słów godzinami i nie musi mówić. Nie jest tak wybuchowy jak Riopelle, który po prostu nie daje przestrzeni Joan. Mitchell. A poza tym jest taką gwiazdą Riopelle we Francji, gwiazdą abstrakcji. Warto popatrzeć na obrazy Riopella, żeby zobaczyć, jakiego typu to jest malarstwo. Jest taką gwiazdą, że przyćmiewa Joan. Joan we Francji jest stosunkowo anonimowa, mimo że ona od początku ma wielkie wystawy. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, jeszcze w latach 50., czyli jeszcze jako 20-latka, ona już ma wystawy. A potem na całym świecie i to w takich niebanalnych miejscach. To jest i weneckie Biennale, to są dokumenta w Kassel. No i różne bardzo istotne miejsca. Ale we Francji ona jest po prostu kochanką Riopella. Dopiero kiedy wraca do Stanów Zjednoczonych, bo ona jest ciągle, jak mówi jedna z ówczesnych krytyczek Dor Ashton, to jest osoba w tranzycie. I może to jest istotne, bo też ma to jakieś przełożenie na to, jak ona maluje. Kiedy jest w Stanach Zjednoczonych, jest gwiazdą, a Riopelle zamienia się tylko w jej partnera, czego zresztą nie może znieść.
Jak powiedziała dokumentalistce w 1992 roku, we Francji jestem amerykańską malarką gestu, co jest bardzo pejoratywne.
Tak.
A tutaj jestem francuską, bo mam kolor i jestem dekoracyjna. No, jak tu wygrać, prawda?
Tak, a w dodatku dodaję, chyba to jest ten sam dokument świetny na stronie Fundacji Joan Mitchell. Dodaję również, a w dodatku przede wszystkim jestem kobietą w obu miejscach. Tak, w Stanach Zjednoczonych jest pogardliwie nazywana Frenchie, a we Francji jest po prostu sauvage, taką nieokiełznaną, dziką Amerykanką. Mhm.
Z Beckettem, myślę, łączyło ją dużo tej ciszy, o której wspomniałaś, tak. I dużo tych pauz.
Tak.
Zarówno w tekstach Becketta, jak i w malarstwie Joan Mitchell.
Te pauzy to są już dosyć wcześnie. Tu patrzę na obraz z 56 roku i jest bardzo dużo tej bieli. Dwa fakty tutaj by można było przytoczyć. Jeden to jest taki, że ją interesuje historia tego obrazu, czyli są tu różne etapy, różne warstwy i ona, nakładając w którymś momencie tę biel, powraca jakby do punktu wyjścia. Ale bardziej atrakcyjne dla mnie, jako dla badaczki związków między literaturą, poezją a obrazem, to jest to, jak bardzo często porównuje się tę biel w obrazach Mitchell, nie we wszystkich, ale w bardzo wielu, słusznie zauważasz, do bieli niezapisanej kartki, do tego, jak linie wiersza rozkładają się na stronie. Patrzę akurat na obraz pod tytułem Hemlock, obraz, który wyraźnie zainspirowany jest poezją, i to wcale nie poezją ze szkoły nowojorskiej, czyli nie tą współczesną, taką codzienną, tylko wierszem modernisty Wallace'a Stevensa z 16 roku pod tytułem Dominacja czerni. I ja może przeczytam, żeby pokazać, jak Stevens tworzy obrazy słowem, jak interpretuje to Joan Mitchell. Chociaż nawet waham się przy słowie interpretacja, bo u Mitchell obraz nigdy nie jest dosłownym przełożeniem tego, co widzi, czyta, rozumie, czuje. To jest bardzo ciekawy i złożony proces, który prowadzi ją do nagromadzenia tylu obrazów. Jest to jakiś amalgamat wspomnień, który ona w sobie nosi. Ona mówi, że ona krajobrazy nosi ze sobą w walizce mentalnej, ale też właśnie tej uczuciowej, emocjonalnej. I to, co ląduje na obrazie, jest bardzo jej. To nie jest czytelne w taki sposób zero-jedynkowy, że my tu wyraźnie widzimy, chociaż nasz umysł tak nam podpowiada. Wiersz Stevensa w tłumaczeniu Jacka Gutorowa, Dominacja czerni. Zanim zacznę czytać, powiem tylko, że pojawia się tutaj świerk. Słowo hemlock, które staje się tytułem obrazu Joan, może oznaczać rodzaj świerku, ale pierwsze znaczenie to jest taka trująca roślina, cykuta. To podwójne znaczenie tego słowa również nakłada się, kiedy się czyta w oryginale ten wiersz, nakłada dodatkowe właśnie takie mroczne znaczenie. Wiersz jest niepokojący, jest na tyle krótki, że mogę go tutaj przytoczyć. Dominacja czerni. W nocy przy kominku kolory krzaków i opadłych liści powtarzały się i wirowały w pokoju, jak same liście wirujące na wietrze. Tak, ale kolor ciężkich świerków wszedł, odmierzając kroki, i zapamiętałem krzyk pawi. Kolory ich ogonów były jak liście wirujące na wietrze o zmierzchu, omiatały cały pokój, omiatały z gałęzi świerków na ziemię. Słyszałem, jak krzyczały pawie. Czy krzyczały przeciw zmierzchowi, czy też przeciw liściom wirującym na wietrze, wirującym jak płomienie w ogniu, wirującym jak pawie ogony w głośnym ogniu, głośnym jak świerki pełne krzyku pawi, a może krzyczały przeciw świerkom. Za oknem widziałem, jak zbierają się planety, przypominając liście wirujące na wietrze. Widziałem, jak nadeszła noc. Odmierzała kroki jak kolor ciężkich świerków. Przestraszyłem się i zapamiętałem krzyk pawi. I teraz Joan nie ukrywa, że hemlock jest zainspirowany Stevensem i my widzimy śnieg, wir, świerk bądź cykutę, roślinę znad styksu, krzyk pawi, widzimy tutaj w tych niebieskich, zielono-niebieskich barwach ogony pawie, krzyk pawi, który też przecież w różnych kulturach jest różnie. U żeromskiego krzyk pawi to jest zwiastun śmierci, ale na przykład w hinduizmie no to jest radość. To wszystko wchodzi w obrazy Mitchell i to jest ich wielkość. I fakt, że my za każdym razem widzimy je inaczej i każdy z nas odczuwa je inaczej, odczuwa całym ciałem. Jest to bardzo somatyczne malarstwo i fakt, że ona chłonie obrazy i wkłada je do tej walizki wspomnień, nie oznacza, że one są tylko w tej warstwie mentalnej. To nie jest moment na mówienie o rozdziale intelektu i czucia. Nie, ona to łączy i łączy to jeszcze z ciałem, swoją fizycznością. Ona atakuje płótno, ona skacze, ona pracuje na drabinie. Ta energia, którą ona przekazuje na płótno, no, nie da się zaprzeczyć. My to czujemy, my to widzimy.
To jak pływanie przez ocean, mówi. To jak pływanie przez ocean, gdzie twoje pociągnięcie pędzlem pozwala ci przetrwać.
Tak.
Kiedy malujesz, twoje pociągnięcie pędzlem utrzymuje cię na powierzchni.
Tak.
Malowanie jest życiem.
Malowanie jest życiem. Ona, wszyscy o niej mówią, Joan zawsze pracowała. I to ciekawe jest, jak się popatrzy, ona tworzy przez 4 dekady swojego życia. Ale to jest ciekawe, jak każda z tych dekad jest inna. I jak w którymś momencie ten natłok towarzystwa, ludzi dookoła, no i takiego życia, które nie pozwala jej położyć się spać o odpowiedniej porze, życia przepełnionego alkoholem, papierosami, jak w którymś momencie ona zaczyna czuć, że ją to dusi. Jest tutaj gdzieś też taki wczesny obraz City Landscape, czyli pejzaż miejski, to jest Nowy Jork, który jest tak niemal klaustrofobiczny. Jest tam i żółć, którą kojarzymy z taksówkami może nowojorskimi. Są też takie jakieś pomarańczowe muśnięcia, może tak to powiem, które przypominają gasnący papieros wyrzucony w powietrze. Ona zaczyna się dusić, nie mogąc pracować. I dlatego, kiedy umiera jej matka pod koniec lat 60. I Joan staje się spadkobierczynią fortuny po dziadku budowniczym mostów, kupuje posiadłość, o której mówiłaś na początku. Piękniejszego miejsca nie można sobie wyobrazić. Jedziemy godzinę na północ od Paryża. To są tereny Claude'a Moneta. Te słynne, impresjonistyczne obrazy to są tamte okolice. Oczywiście Mitchell jest świadoma, kto mieszkał w domku ogrodnika. Jest bardzo dużo fotografii, jest bardzo dużo nagrań. No jest to artystka na tyle współczesna, ona umiera w 92 roku, że jest bardzo dużo tutaj zachowanych dokumentów i można popatrzeć na ten ogród, który jest na wzniesieniu, a w dole widać wijącą się sekwanę. Piękniej być nie może, ale Joan, malując obrazy w tamtym miejscu, w swojej pracowni, zamyka okna. Bo krajobraz widziany na bieżąco, to nie jest krajobraz, który ona ma w walizce wspomnień. Robi rzeczy, które są rodzajem wyzwania. Znam osoby, które nie lubią tego rodzaju połączeń barw, tego rodzaju energii, tego rodzaju machnięć pędzlem. Zresztą to się zmienia. To nie jest tak, że to ona przez 40 lat. Jest to na pewno co innego niż na przykład proponuje Pollock. Pollock, który mówi jestem naturą i który jest w swoim obrazie, on, przypominam, maluje na podłodze i wchodzi w obraz nigdy nie wychodząc. Mitchell była znana z tego, że bardzo lubiła się oddalać w procesie malowania, oddalać od obrazu i wracać do niego, oddalać i wracać. Ona inaczej patrzy na świat. Ona patrzy po pierwsze na małe, drobne rzeczy. Dla niej naturą jest wszystko. Jest naturą również miasto. Jest naturą most. Ona zapamiętuje te obrazy, ale właśnie w formie emocji i jakiegoś takiego doznania cielesnego, somatycznego, doznania, które jakby istnieje jeszcze przed nazwaniem tej emocji. I ona bardzo ona jest bardzo pewna siebie w tym, co robi. Wydaje mi się, że ona się nie waha, dlatego że jej nie zależy na, tak jak mówię, na kokietowaniu publiczności, kiedy naczelny krytyk ekspresjonizmu abstrakcyjnego Clement Greenberg doradza jednemu z właścicieli galerii, żeby nie pokazywał tych dzieł, bo to jest malarstwo gestu zupełnie dzikiego, nie podoba mu się to, to Joan wcale się nie ugina i mówi, że jej na tym nie zależy, czy on ją pochwali, czy nie, bo ona nie maluje mydełka palm olive. Ta swoboda i to poczucie, swoboda, ona mówi o wolności, ale jednocześnie mówi, że jest to wolność bardzo kontrolowana. Więc to też, żebyśmy nie uważali, że to jest po prostu spontaniczne, zupełnie machnięcie pędzlem wykonane pod wpływem chwili. To nie jest impuls tego rodzaju. To jest impuls, który wynika właśnie już z tego przypomnienia sobie tego uczucia, tego momentu, tego obrazu. I jest kumulacją tych wspomnień, które ona ze sobą nosi. Ale ta pewność jest też bardzo widoczna w tym, jak ona swobodnie tytułuje swoje obrazy. I w tym widzę poetyckość Mitchell również. Są to na przykład bardzo zabawne tytuły, tak jak mój ulubiony dotyczący jej psa, pierwszego chyba, pudla, Georgia, czy też Georges de Soleil, jak nazywała go po francusku. George went swimming at Barnes Hole, but it got too cold, czyli George pobiegł popływać, ale zrobiło się za zimno. O'Hara, prawda? Tak jakby przez telefon z kimś rozmawiać i mówić, gdzie jest George? Pobiegł popływać, ale też życie widziane przez różowe okulary, tak jak słynna piosenka Edith Piaf, którą Mitchell widziała w Carnegie Hall i zapamiętała na zawsze tę małą figurkę śpiewaczki w czarnym stroju w świetle światła. Czy też, kiedy umiera jej siostra, ukochana siostra, która mieszka w Santa Barbara i jest knolożką znaną, często doradza Joan w kwestii psów. Kiedy umiera na raka szczęki, podobnie zresztą jak matka Joan, która umiera z tego samego powodu, to Joan maluje całą serię, wielką serię obrazów, których tytuły pochodzą z kołysanki, znanej kołysanki, którą dziewczynki słyszały jako dzieci małe. To jest taka kołysanka, która składa się tylko z czterech wersów, które są powtarzane. Wiosłuj, 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 wzdłuż strumienia, czy też strumieniem. Merrily, 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 life is but a dream. Przepraszam, że śpiewam, ale wiosłujmy, wiosłujmy wesoło, bo życie to tylko sen. I to się powtarza. Ja uważam, że nie może być nic bardziej wymownego, ale to pokazuje właśnie podejście Mitchell do uczuć, odczuć. I w taki właśnie sposób u Mitchell rzeczy zwykłe i niezwykłe, rzeczy dramatyczne i zupełnie codzienne nabierają zupełnie innej rangi. I wydaje mi się, że to jest jej mistrzostwo. Ja tak to widzę. Ja do Mitchell dochodziłam długo. Są artyści i artystki, na których muszę popatrzeć i pomyśleć z nimi dłużej. Ale kiedy już odkryję to coś, co chwyta mnie za gardło, no to właśnie Mitchell będzie takim przykładem. Tak. A dodajmy, że są olbrzymie obrazy. Niektóre nawet ciągną się na 8 metrów. Ona się nie boi od początku monumentalności. Wielu krytyków umieszcza ją w tej tradycji, la grande tradition. I ona w ogóle się nie waha przed byciem wielką. To nie jest ani obciach. Ona nie ma poczucia, że porywa się na zadanie nie do wykonania. Nie. Ona dyskutuje, ona jest jakby w dialogu z tym, co według niej było największe w historii sztuki. A dla niej największe to było to malarstwo, które właśnie w sposób bardzo szczery mówiło o uczuciu. Dlatego dla niej bardzo ważny będzie Van Gogh, pokazujesz obraz No Birds, nie ma ptaków, bez ptaków, który jest dokładnie w dialogu z obrazem, który niektórzy uważają za ostatni obraz Van Gogha. To jest takie pole pszenicy z ptakami. U Joan nie ma niebieskiego nieba, no i nie ma ptaków. U Van Gogha są ciemne ptaki na niebie. Ale ta żółć, która tutaj centralnie w kompozycji u Mitchell znajduje się, jest też w centrum obrazu Van Gogha. I podobnie jak Van Gogh, który musiał sobie radzić ze swoimi kryzysami, depresjami, Mitchell w podobny sposób prowadzi dziennik, zapisuje te zwykłe, codzienne rzeczy, potrzebuje uporządkowanego dnia, ale porzuca miejskie życie Nowego Jorku, Paryża i kiedy zamieszkuje w latach 70. właśnie w tej miejscowości na północ od Paryża, to nie jest do końca tak, że jest sama. To jest miejsce, które tętni życiem. Riopel nie mieszka z nią, ale mieszka obok. Są bardzo chętnie odwiedzani przez przyjaciół z różnych stron świata. Joan korzysta zresztą z pomocy ludzi, którzy u niej mieszkają. Ona potrzebuje opiekunów do psów. Ona potrzebuje pomocy w ogrodzie, ona potrzebuje pomocy w pracowni, ale to nie jest jednostronne, bo ona mentoruje młodych artystów, poetki, poetów, którzy bardzo chętnie u niej przebywają. Tam jest atmosfera twórcza. I dla Mitchell nie ma znaczenia, czy ktoś jest wielkim geniuszem literatury, tak jak Beckett, czy ktoś dopiero zaczyna, tak jak Paul Auster na przykład, który wtedy do niej przyjeżdża jeszcze jako początkujący literat. Dla niej istotne jest, czy ma się pasję. Czy ma się pasję i czy się przekracza kategorie, które świat chce nam narzucić. Jesteś kobietą, masz postępować tak, prawda? Jesteś w tym wieku, masz zachowywać się tak. Ale coraz bardziej zaczyna cenić sam na sam ze sobą i sam na sam w pracowni. Nie jest tak, że jest cicho, chociaż cisza jest, tak jak mówię, taka ważna. Ona bardzo dużo muzyki słucha, przeróżnej, od klasycznego Bacha po jazz, jej współczesny. No i coraz bardziej dotykana jest różnymi nieszczęściami. Wspomniałam o śmierci matki, o śmierci ukochanej siostry. W międzyczasie umiera Erdita Frey, jej analityczka, która staje się jej przyjaciółką i która zresztą bardzo wcześnie uczy Mitchell, żeby nie starała się być tak jak chłopaki z klubu w Nowym Jorku, bo to prowadzi do narcyzmu i do wiary w jakąś wielkość własną. Proponuje jej właśnie ona, żeby popatrzeć na zewnątrz, żeby nie skupiać się na sobie, tylko popatrzeć na drobne rzeczy codzienności. I to jest sposób, który Mitchell pomaga. Jedną z osób, która u niej mieszka i którą Joan bardzo lubi i darzy przyjaźnią, jest młoda malarka abstrakcyjna, z którą Riopel odchodzi. Więc jest kolejny cios. Potem umiera Iwa, jej ukochany owczarek niemiecki. Sama Joan dostaje diagnozę tego samego raka, to matka i siostra. Poddana jest leczeniu według najnowszych metod, które na jakiś czas działa. Ma problemy z biodrami, nie może chodzić, a mimo to nie przestaje malować. W 90 roku diagnoza raka przełyku. Mitchell nadal pracuje. Jeden z ostatnich obrazów, który maluje, poza No Birds, to jest Merci. Ona dziękuje życiu. Nie wiem, może to jest zbyt prosta interpretacja, ale to jest takie w stylu Mitchell. Z przymrużeniem oka. Merci. I dla niej bardzo ważna jest pogoda, którą widzi za oknem, cykliczność natury. Ona tak patrzy na życie, prawda? Na te wszystkie barwy, które znajdują się u niej w obrazach.
Merci. Dziękuję Ci bardzo za tę opowieść o Mitchell. Doktor Edyta Frelik. Kłaniamy się. Grażyna Altosławska. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Do powiedzenia. Do powiedzenia. Do powiedzenia.
Do powiedzenia.